Chwała Bogu, wszystkich witam na nabożeństwie Pana Jezusa, naszego ukochanego Pana. Wprawdzie dzisiaj będę głosił z pewnego fragmentu, który doskonale znacie i tak się zastanawiam, czy jest sens cytować z Biblii, ponieważ wszyscy znamy to na pamięć. Na pewno wiecie, o czym mówię, to jest Jana, tak? 3:16. Jana 3:16. No i tak właśnie nie wiem, czy pomożecie mi, czy ja sam mam przeczytać. Może nie pamiętamy tego. Powiem, że zaczyna się albowiem. Tak? Tak się zaczyna? O, brat Piotr to chyba nie pamięta, co? To co, mam przeczytać, czy powiemy, co? Dzisiaj, jak i zresztą zawsze, chyba jesteśmy zbyt nieśmiali, to ja to zrobię. Tylko ja w tym zborze zostałem zmieniony, jeżeli chodzi o nieśmiałość. 3:16. Jana. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ja tylko przypomnę, że ostatnie kazania, które są głoszone od niedawna, cały czas przyglądamy się Ewangelii, jaka jest głoszona teraz, a jaka powinna być głoszona, jaka kiedyś była głoszona przez apostołów i Pana Jezusa. Otóż założyliśmy, że nie jest to Ewangelia miłości. I na pewno nie możemy głosić dla świata Ewangelii miłości, że Bóg ich kocha, bo to jest nieprawda. Również mówiliśmy o tym, że Bóg nie kocha. Jak? Miłością jaką? Może pamiętacie? Bezwarunkową, tak. To też jest nieprawda, ponieważ Bóg kocha miłością warunkową. I również o tym się dowiedzieliśmy. Później dowiedzieliśmy się, jaką Ewangelię mamy głosić. I dowiedzieliśmy się, że mamy głosić Ewangelię sprawiedliwości. Tak? Bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i głosimy Ewangelię sprawiedliwości. No ale oczywiście przez wszystkie te kilka kazań, które mieliśmy, cały czas nam po głowie chodził ten fragment, tak, który dzisiaj zacytowałem, Jana 3:16. No jak możesz, pastorze, mówić, takie rzeczy opowiadać, jak tu jest wyraźnie napisane, że albowiem tak Bóg umiłował świat. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym pokazać, że często czytamy Biblię, wyrywając z kontekstu, a często nie znając słów, i się nie dziwię, ponieważ nie wszyscy znamy grekę czy oryginalne języki, którym była napisana Biblia. Czy to znaczy, że my nie powinniśmy czytać i w ogóle Biblię? Nie, moi drodzy. Problem jest taki, że Bóg powołał nauczycieli, tak? I nauczyciele powinni wyjaśnić w Kościele, jak powinno się pewne fragmenty czytać. Ale niestety muszę wam powiedzieć, że szukałem wszędzie, i w Amazonie, i na eBayu, książki, i po angielsku, i po niemiecku, i po polsku, żeby pokazały, jak powinno się czytać Jana 3:16. I muszę wam powiedzieć, że wszystko, co było, to takie bardzo romantyczne, tak jak mówiłem, bardzo emocjonalne, ale nie rzeczowe, nie takie rzeczowe, jakbym dzisiaj chciał przedstawić. Dlatego dzisiaj będziecie mieli pierwszą lekcję, malutką lekcję, powiem od razu, malutką lekcję greki. A więc poznamy słowa i poznamy troszeczkę gramatykę, abyśmy wiedzieli, że to, co czytamy, wcale nie znaczy tak, jak nas często, gęsto nauczano. lub jak nam się wydaje. Bo jak wiecie, to wszystko było napisane w języku, którym rozmawiali ludzie, którzy czytali i rozumieli to, co czytali. Niestety nasz język polski jest troszeczkę uboższy niż język grecki, dlatego trzeba troszeczkę głębiej wyjaśnić. I ja tutaj nie chcę się chełpić, że ja znam jakiekolwiek języki, ale moje założenie jest takie, że jesteście dorośli i używacie swoich umysłów. A Bóg powiedział, a Jezus powiedział, że będziesz miłował Boga swego czym? Umysłem. Zgadza się? Umysłem. A więc, moi drodzy, tak właśnie do was podchodzę jako do dorosłych osób, które nie chcą jakichś bajek, nie chcą jakiejś wody, ale chcą takiego solidnego pokarmu i myślę, że weźmiecie to poważnie, nie jako jakieś moje chłupienie się czymś, ale jako, że ojciec, który daje pożywienie we właściwym czasie. A dziś, teraz jest czas, w którym powinniśmy spożywać taki pokarm. Pierwszą rzecz, którą chciałbym, to będziemy patrzeć na słowa z Jana 3,16, słowo po słowie, tak abyśmy zrozumieli, co autor, słuchajcie, to jest troszeczkę z matury, tak? Co autor miał na myśli, tak? Bo my często czytamy Biblię i myślimy sobie, co ja mam na myśli, czytając to. Ale nie, najpierw musimy przeczytać Biblię, co dany autor chciał przekazać pierwszym słuchaczom. I co Duch Święty chce nam przekazać, a nie co my chcemy usłyszeć. Dlatego Biblia mówi, że ludzie w kościele to są ludzie, którzy mają uszy. Uszy, które, nie wiem, pełne woskowiny są, że trzeba drapać je, tak? Że ciągle tam uszy, które łechcą, tak? Trzeba łechtać te uszy. A więc, moi drodzy, żeby nie przedłużać, bo na pewno chcemy usłyszeć pierwsze słowo. Pierwsze słowo to jest albowiem tak, to są dwa słowa, ale te dwa małe słowa zostawimy sobie na później, na gramatykę. A teraz zobaczcie, że słowem, które pojawia się, to jest Bóg. No i na pewno zastanawiacie się, co to znaczy o tym ten Bóg. Otóż, jeżeli czytamy, że w tym Jana 3,16 słowo Bóg, to oznacza Boga, który stworzył wszystko. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1,1. Jaki to jest również Bóg, kiedy czytamy o Nim? Jest to również Bóg, który czytamy w pierwszym liście Piotra 1,21, który go wzbudził, Jezusa, z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara nasza i nadzieja są w Bogu. A więc ten Bóg, o tym Bogu właśnie mówimy w Jana 3,16. Również musimy wiedzieć, że to nie jest jakiś Bóg. Jest to Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to Bóg Ojciec, jest to Ojciec na Syna, o jakim powiedział, oto mój Syn umiłowany. Również musimy sobie powiedzieć jasno, że to nie jest jakikolwiek Bóg, jak Bóg Allah, tak? Allah. To nie jest Allah, moi drodzy. Jakkolwiek będziemy gimnastykować się, to nie jest Allah. Ale bardzo ciekawa rzecz, zauważcie, że w Ewangelii Jana często ewangelista, jest to jedyna Ewangelia, która porównuje Pana Jezusa, a wręcz mówi, że Pan Jezus to jest Bóg. Tak? Że to jest Bóg. Ale zauważcie, że w tym jednym fragmencie mamy na początku Bóg, a później mamy Syna. Tak? Syn. A więc zauważcie, że tutaj w tym fragmencie nie chodzi o to, że to jest Jezus jest Bogiem, ale chodzi o Ojca. Chodzi tutaj o Ojca. Dlaczego jest ważne o tym, że to jest mowa o Ojcu? My często mówimy, i to jest taka romantyczna Ewangelia głoszona, że Bóg powiedział, no kto pójdzie na ziemię? Ja, powiedział Pan Jezus, tak? Mnie wyślij. Ojciec i Syn. To jest takie romantyczne, moi drodzy, ale chcę wam powiedzieć, że inicjacja wyszła od Ojca. I ten fragment wyraźnie mówi i podkreśla, że Ojciec jest inicjatorem zbawienia. Wiemy, że Ojciec jest Zbawicielem, a imię Jezus oznacza Bóg zbawia, moi drodzy. A więc my słyszymy dużo takich romantycznych rzeczy, ale to Pan Jezus nas nauczał, że to Ojciec mnie posłał, a nie ja sam się zgłosiłem. Słyszeliście takie Ewangelie, tak? Takie romantyczne, z łezką w oku. Nie, moi drodzy, to Ojciec. I zawsze Pan Jezus nam mówił, macie się modlić Ojcze nasz. Przyszedłem po to, aby objawić Ojca. A więc, moi drodzy, bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, ale od Ojca. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za zbawienie, które mam w Jezusie Chrystusie. Oto jest modlitwa, która jest najlepszą modlitwą. A więc, moi drodzy, tutaj Jan Ewangelista nie mówi o Synu, ale mówi o Ojcu, albowiem tak Bóg Ojciec umiłował świat. A więc, moi drodzy, obojętnie co słyszymy o Bogu, czy że jest groźny, zły, Bóg Ojciec jest miłujący, jest kochany, wspaniały, tak? Dla nas, Jego dzieci. Następne słowo, które pojawia się i na tym słowie troszeczkę dłużej zatrzymam się. Jest to słowo bardzo ważne, abyśmy je zrozumieli. A to jest słowo umiłował. Już wcześniej nadmieniałem w kazaniu o Bogu Sprawiedliwości, pamiętacie? Tam troszeczkę mówiliśmy. Dzisiaj to rozszerzę. Moi drodzy, kiedy my czytamy to, ten fragment i czytamy umiłował, co przychodzi wam do głowy? Umiłował. Umiłował. Romantyczna miłość. Miłe słowa. Świece. Tak. Bóg płakał, kiedy widział nas i mówi, ja tak bardzo ich kocham. Czasem nie mamy takiego obrazu, że Bóg Ojciec, ja was tak kocham, ja na was patrzę i nie mogę przestać was kochać. Otóż muszę wam powiedzieć, że ten obraz romantyczny muszę troszeczkę wam zepsuć dzisiaj. Bo niestety nie ma takiego obrazu w tym fragmencie i nie są użyte słowa w Biblii, które właśnie opisują to, ale zaraz, tak jak powiedziałem, pokażę tutaj taką lekcję greki. Jak wiecie, w języku greckim mamy bardzo dużo słów, bo uważam, że jeżeli jest więcej niż jeden, to jest bardzo dużo słowa miłość. Ponieważ w języku polskim mamy tylko jedno słowo miłość na wszystkie rodzaje miłości, tak? I tak naprawdę ktoś powie kocham cię i tak naprawdę nie wiemy. Tak wiecie, jak w zwyczaju Amerykanów jest, że oni zawsze każdemu mówią I love you, tak? Obojętnie w jakiej sytuacji i wszystkich kochają naokoło. I tak naprawdę nie wiemy, jaka to jest miłość. W języku greckim mamy kilka słów, które określają słowo miłość. Każde z nich ma odrębną znaczenie i pewną treść emocjonalną lub też inną, z jaką za chwilę powiem. Pierwsze słowo, które nigdy nie kojarzy nam się z miłością, ale niestety Biblia używa greckie słowo epitumia, które oznacza najniższy rodzaj miłości. Ten najniższy rodzaj miłości to jest miłość zwierzęca. Miłość, którą można powiedzieć jako pożądanie. Cielesne pożądanie. Oczywiście to słowo w Nowym Testamencie mówi, żeby unikać tego rodzaju miłości. Mówi, że mamy się trzymać jak najdalej że za wszystkie pieniądze, wszystkie mamy oddać, tylko żeby nie trzymać się tej miłości. Jest to miłość cielesna. Jest to miłość brudna. Jest to miłość, którą powinniśmy odrzucić. Jak powiedziałem, jakikolwiek koszt będzie tego, jest to miłość, którą powinniśmy unikać. Ale są jeszcze inne słowa. Na przykład słowo eros lub eron. Dlatego używam tutaj słowa eron, no bo to jest, ładniej brzmi, to jest taka forma czasownikowa. Eros jest to formą rzeczownikową, dlatego lepiej powiedzieć eran albo eron. O miłości, która jest miłością przyciągającą dwie płcie, mężczyznę i kobietę. Jest to miłość, która polega na atrakcyjności. Moi drodzy, 75% piosenek to jest o miłości eros, tak? Albo eron. Tak samo jest z książkami, moi drodzy. Kiedy otwieracie książki, to czytacie o miłości między mężczyzną a kobietą, tak? Kiedy włączycie telewizję albo pójdziecie do kina, to najczęściej obejrzycie eros, czyli miłość pomiędzy kobietą i mężczyzną. Moi drodzy, dlatego myślę, że nie dziwicie się teraz, jak trudno nam zrozumieć, jaka jest miłość Boża. Ponieważ gdziekolwiek otworzymy, cokolwiek będziemy oglądać, cokolwiek będziemy słuchać, to będziemy słyszeć o miłości eros. I kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Ewangelię Jana 3,16, to co nam się kojarzy? Kojarzy nam się coś romantycznego, tak? Coś przyciągającego, że Bóg tak go pociągnęło do nas, tacy atrakcyjni jesteśmy, że On nie może wytrzymać, tak? I musiał posłać swojego Syna. No słuchajcie, nie mamy niczego innego prócz tych rzeczy i znamy tylko taką miłość. Miłość, gdzie serce zabije, tak? Gdzie krew uderzy do głowy. Moi drodzy, to nie jest zła miłość. Biblia wcale nie mówi o tym, że to jest zła miłość, chociaż w Nowym Testamencie nie ma ani jednego słowa eran albo eros. Biblia tego słowa nie używa. Moi drodzy, nie jest to coś grzesznego, nie jest coś złego. Jest to pociąganie w stronę odmiennej płci, tak? Można powiedzieć, że eros to jest miłość serca. No to jest to, na co nie możemy poradzić. Nie mamy rady żadnej. No, słuchajcie. No. Siedzę sobie w pokoju, po drugiej stronie siedzi dziewczyna i się stało. Tak? Ona też zobaczyła i coś stało się. Nie było żadnego myślenia, tak, zastanawiania się. Jest coś, co się stało, tak? Nagle. Moi drodzy, możecie się zakochać, przepraszam, możecie się zakochać i możecie się odkochać. Zgadza się? W miłości eros jest coś takiego, że zakochujemy się i tak szybko jak się zakochujemy, tak szybko się odkochujemy. No bo nie możemy na to nic poradzić. Zgadza się? To jest sprawa serca. Moi drodzy, tego się nie da kontrolować. To jest sprawa też oczu. I chciałbym wam powiedzieć, że tu wyraźnie jest napisane, że Bóg nie eros albo nie eron świata. Czyli nie jest to ten rodzaj miłości. Ponieważ my nie jesteśmy atrakcyjni dla Boga. W żaden sposób. Jest to przykre, co ja mówię. Bo ja też bym chciał być atrakcyjny dla Boga, słuchajcie. Ja wcale nie mam przyjemności w tym, co ja mówię. Każdy z nas chciałby być atrakcyjny, tak? Wszystko robimy, żeby być atrakcyjni. Żeby przyciągnąć osoby jakieś do nas, tak? Dlatego spędzamy czas przed lustrem. Dlatego wypachniamy się, myjemy się, tak? Ćwiczymy nad uśmiechem, nad postawą, żeby chodzić, żeby być atrakcyjnym. Tak? Dzisiaj w telewizji wszystko się robi, żeby być atrakcyjnym. I tak znajdźcie gdzieś, żebyśmy my musieli być atrakcyjni dla Boga. Oczywiście nie jesteśmy atrakcyjni dla Boga i Bóg wcale się w nas nie zakochał. Przykro mi to powiedzieć, bo to jest wspaniałe uczucie, kiedy my się zakochujemy. Ale to nie jest, moi drodzy, miłość. Takie zakochanie, miłość eros. Pamiętajcie, że miłość eros jest to egoistyczna miłość, która chce czegoś od innej osoby. Jest to coś, co widzimy w drugiej osobie i nam odpowiada, tak? To jest coś, co lubimy. Co jest dla nas estetyczne bardzo. Co jest coś, co pociąga nas. A więc my będziemy lgnąć do tej osoby. Oczywiście, kiedy lgniemy do tej osoby, to później myślimy o tym, jak mieć z nią relację, tak? Bliską więź. A później myślimy o tym, żeby mieć intymną więź z daną osobą. A więc czegoś chcemy. A więc widzicie, że Bóg niestety, ale nie eros nas, świat. A więc przejdźmy do drugiego, następnego słowa. Jest to słowo filia lub to jest filia, to jest forma rzeczownikowa, filein to czasownikowa. Występuje w Biblii 45 razy w różnych formach czasownikowych i rzeczownikowych. Pamiętacie słowo Filadelfia, o którym mówiłem? To miłość braterska. Jaka jest miłość filia? Jak widzicie, eros nie występuje w Nowym Testamencie, ale filia występuje dosyć często. Otóż słowo filia oznacza przywiązanie. Oznacza czułość, oznacza oddanie. No, jest to słowo, które najczęściej się używa w relacjach rodzinnych, tak? To, czyli mąż-żona, można by powiedzieć. Że mąż opiekuje się żoną, tak? Żona jest czuła dla męża. To są takie słowa. Jak powiedziałem, fileo jest, również oznacza przyjaźń. I kiedy Pan Jezus, pamiętacie, w Ewangelii Jana, po zmartwychwstaniu, spotkał się z Piotrem, mówi, chodź Piotrze, na słówko. Piotrze, czy ty mnie kochasz? A Piotr mówi, no tak, fileo ciebie, nie? Aha. Piotrze, czy ty mnie kochasz? No pewnie, że ja ciebie fileo. No, ale Piotrze, czy ty mnie... To później słowo to powiemy sobie, jakie używał Pan Jezus. I wtedy słowo inne użył apostoł Piotr, bo zrozumiał, że nie chodzi tutaj w relacji z Jezusem, nie chodzi o fileo, moi drodzy. Nie chodzi o przyjaźń, nie chodzi o coś, co mi odpowiada, że Bóg chrześcijański mi odpowiada, bo On jest najbardziej bliski moich zainteresowań. Wiecie, jak dobieramy przyjaciół? Dobieramy przyjaciół, bo mamy wspólne zainteresowania, tak? Lubimy robić wspólnie jakieś rzeczy, lubimy wspólnie mięso jeść albo wspólnie warzywa jeść, tak? Lubimy jakieś rzeczy i dobieramy się według tego. Fileo już jest bardziej słowem, które dotyczy umysłu niż serca. I możemy to przetłumaczyć jako słowo lubić. Lubię. Lubię was, tak? Lubię was, bo razem gramy w kapsle. Macie zawsze dla mnie czas i możemy spędzić super fajnie czas. Lubię. No ale mamy jeszcze inne słowo. Jest to słowo storge. Czasownik stergein. Storge oznacza miłość rodzinną. W Biblii niezbyt często używane jest storge, tylko w dwóch przypadkach i z prefiksem a. A jeżeli się używa prefiks a, tak jak antychryst, tak, to oznacza coś w przeciwieństwie. I akurat to słowo stergein albo storge użyte jest w liście do Rzymian, 1 rozdziale, 31 wersecie i w 2 Tymoteusza 3:3 i 3 werset. Dlaczego jest tam użyte? Otóż jest użyte w zaprzeczeniu, że tego nie robimy. Czyli Biblia mówi o tym, że mamy być rodziną, ale tego nie robimy. Tak? Wolimy relacje przyjacielskie niż relacje rodzinne. Moi drodzy, dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że Biblia, kiedy mówi o wierzących, to używa właśnie słów dotyczących rodziny. I czego nie robimy? To dlatego, że nie jesteśmy rodziną. Nie lubimy być rodziną. Lubimy być członkami jakiejś organizacji, jakiegoś kościoła, jakimiś znajomymi w kościele, tak? Ale zapominamy o tym, że Biblia mówi, że nasze relacje już nie są relacjami przyjacielskimi, ale relacjami rodzinnymi. Jak możemy to przetłumaczyć? To słowo na przykład w liście do Rzymian występuje w połączeniu z filos. Filostergein, tak? To oznacza szacunek, uprzejma troska. Rzymian 12:10. Co to znaczy, kiedy my mówimy, że jesteśmy uprzejmi dla Ciebie i troszczymy się o siebie? To już oznacza, że nasze relacje są rodzinne. Dlatego ja nie rozumiem, że my lubimy, chcemy jak najdalej, żeby nikt z nami za bardzo blisko nie był. Dlatego mówimy pan, pani w kościele coraz częściej, zauważyliście, już mniej mówimy brat, siostra, tak? Albo sobie po imieniu, najczęściej pan, pan. Lubimy też mówić, wiecie, dzień dobry już najczęściej, tak? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dlaczego mówimy dzień dobry? Bo już nie chcemy oddawać Bogu chwały, jak się razem spotykamy, jako bracia i siostry. Chwała Bogu. Już nie chcemy tego mówić, bo no to takie obciachowe, nie? Obciachowe, że my nazywamy się brat, siostra. Jacy się stajemy? Stajemy się bardzo światowi. Światowi stajemy się. A więc, moi drodzy, mamy to słowo storge, które mówi o rodzinie. Powtórzmy sobie epitumia, to jest słowo, które mówi o pożądliwości. Eros, które mówi nam o takim powszechnym słowie miłość. Fileo, które mówi, że kogoś lubimy. Mówimy, że lubię jego, lubię ją. Lubimy się nawzajem. Mamy dużo wspólnego. Jak widzicie, słowo fileo i storge już nie są takie egoistyczne, ale wciąż mają jakiś pewien element egoistyczny, zwłaszcza, że storge używało się w literaturze opisujące miłość matczyną, rodzicielską lub miłość do dzieci do rodziców i zwierząt do swojego potomstwa, albo odwrotnie. A więc tym się opisywało. A więc widzicie, że Biblia nie używa tego do opisu miłości Bożej, ponieważ one nie opisują miłości Bożej. One są zbyt egoistyczne, zbyt interesowne, zbyt cielesne i absolutnie nie pasują do obrazu Bożej miłości. A więc, moi drodzy, na pewno się zastanawiacie, aha, wiemy, że u Platona w uczcie była taka miłość, gdzie, ja już nie będę tego w szczegółach opisywał, gdzie tam bogowie, bo ludzie byli z czterema rąkami, czterema nogami i bogowie przecięli człowieka na pół i mieli tak dwoje rąk, dwie nogi i teraz miłość platoniczna, pamiętacie o tej miłości platonicznej, oznacza, że przyciąga się pewne osoby, one muszą być razem, muszą być ze sobą, ale nie łączy ich więzi żadne erotyczne, żadne seksualne. Mamy również miłość bardzo egoistyczną. Nie wiem, czy pamiętacie, też również w Grece występował narcyzm, tak? Miłość do siebie, własna miłość, tak? Narcystyczna miłość. I jak zauważyliście, że te miłości w ogóle nie pasują, A więc jakie słowo pasuje do miłości Bożej? A więc idziemy do ostatniego słowa greckiego. Jest to słowo agape. Agape. To jest rzeczownik, tak? Agapan, forma czasownikowa. Powtórzmy sobie. A może to na koniec zostawię. Agape to jest miłość w działaniu. Jest to akcja. Dlatego powtórzmy sobie. Eros mówił nam o czym? O sercu. O uczuciach, emocjach. Tak? To jest Eros. Fileo już jest bardziej umysł, ponieważ ja wybieram osoby, które pasują mi charakterem lub zainteresowaniami. Ale zauważcie, że agape koncentruje się na woli. Nie koncentruje się na uczuciach, nie koncentruje się na umyśle, ale koncentruje się na woli. I tak, żebym mógł bardziej przetłumaczyć słowo agape, to mógłbym powiedzieć, że to jest troska, opieka, dbałość w potrzebie. A więc zauważyliście, że jeżeli działanie, to są dwie rzeczy. Jeżeli ja opiekuję się kimś, to wymagana jest moje zainteresowanie. Tak? Ja muszę się zainteresować tą osobą i muszę coś zrobić przy tej osobie. Czyli pewne działanie, pewna akcja. A więc, moi drodzy, jest to miłość robiąca. Nie jest to miłość czująca. Nie jest to miłość dobierająca, ale jest to miłość robiąca. Ona robi, ponieważ widzi potrzebę. A więc nie jest to miłość, która przyciąga. Nie jest to miłość, która, kiedy ja zobaczę daną osobę i mówię, jest atrakcyjna dana osoba, to ja pomagam jej. Nie, absolutnie nie. Osobie, którą ja agapę, to ja tej osoby ani nie lubię, a nawet ją nienawidzę, ale jej pomagam. Rozumiecie? Za chwilę wam wytłumaczę. Mówiłem o agapę już w innym kazaniu, ale przypomnę wam, jak zilustrował to Pan Jezus, bo ludzie nie potrafili sobie tego wyobrazić, tak jak my sobie nie potrafimy wyobrazić. Jak to jest możliwe kochać kogoś, kogo się nienawidzi? A więc Pan Jezus podał przykład, bo ktoś powiedział, no Panie, jak my możemy agapę? Nie? A on mówi, słuchajcie, otóż był człowiek, który szedł, został napadnięty przez zbójców. Przychodzili tam duchowne osoby, było im żal, ale nie pomogły. Czuli, może Eros, może i Fileo było, ale nie było agape, nie zrobili nic. A tutaj przychodzi Samarytanin i pomaga Żydowi. Żydzi i Samarytanie się nawzajem nienawidzili. Ani Samarytanin nienawidził jego, ani Żyd nienawidził Samarytanina. A więc, moi drodzy, on zobaczył jego, nie było żadnego ani zainteresowania, ani atrakcyjności, ani przyciągania. Samarytanin pomaga temu człowiekowi, płaci za opiekę i idzie. Czy rozumiecie? Tak zilustrował Pan Jezus. Miłość agape. Nie ma żadnych drgawek. Tak? Serce nie bije. Nie ma pulsu. Jest coś, co wykonujemy, ponieważ ja zdecydowałem tak. Wola. Jest zaangażowana wola. Moi drodzy, zgadnijcie, jakie słowo jest użyte w Jana 3,16? Eros? Niestety. Fileo? Nie. Storge? Nie. Co jest użyte? Agape. Bóg umiłował świat, i bardzo ciekawa rzecz, że świat nie jest wcale dla niego atrakcyjny. Bóg umiłował nas, ponieważ zobaczył potrzebę. I to zrobił. I posłał swojego Syna, bo jesteśmy w stanie krytycznym. Świat umiera. Dlatego zadziałał Bóg, moi drodzy. A nie zobaczył i... O, jaki. Krzysztof, ty jesteś piękny. Naprawdę, jakie masz zainteresowania. Ach, ich och. Nikt z nas nie ma nic, co by można było dać Bogu. Nikt z nas nie ma czegoś, co by można przyciągnąć do nas Boga. Słuchajcie, taka jest nauka Biblii. Szkoda, że my tak chcemy koniecznie ludzi przyciągnąć do zboru, oszukując ich. I mówiąc, wiesz, jak Bóg kocha ludzi? Człowieku, bo później sobie o tym powiemy. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie ma emocji przy miłości agape. Jakie emocje towarzyszą miłości agape? Współczucie, żal, coś takiego, tak? Ale nic innego jak gorące żyły, tak? I bicie serca. Niestety nic takiego. Takie uczucia będą i chcę wam powiedzieć, że agape jest na wypełnione uczuciami, ale uczuciami odmiennymi niż to, co pociąga ciało. Taka jest właśnie miłość agape. A więc, moi drodzy, jeżeli jest miłość agape, to nie zakochujemy się w kimś. Nie czujemy pociągu do kogoś, ale zwracamy na kondycję danej osoby. Jaki jest stan danej osoby i pomagamy, bo jest potrzeba. Spotykam raną osobę i nie pomagam jej, bo ona jest fajna. A nuż ta dziewczyna później będzie moją żoną, nie? Pomogę jej. Ja jak byłem małym chłopcem, wymyśliłem taką pewną historię, jak mój tata znalazł moją mamę. Ale to była dziecięca historia. Wszystkim się podobało. Książkę mógłbym napisać. Ale to nie była prawda. Ale my lubimy takie historie. Moi drodzy, ponieważ agape jest związane z wolą człowieka, to może być nakazane. Zgadza się? Jeżeli to jest związane z naszą wolą, to tą miłość możemy nakazać. Dlatego Bóg mówi, miłujcie się nawzajem. Agape, tak? Agapein. Tą miłość można nakazać. Ale spróbujcie nakazać eros komukolwiek. Siedzi chłopak z dziewczyną, poznajemy ich. Dawaj, macie się zakochać w sobie. Jak nic nie zadziała, to oni się nie zakochają. Nie da się nakazać człowiekowi, żeby on eros, tak? Albo fileo. No to posiedzą ze sobą i stwierdzą, że no nie mają nic wspólnego ze sobą i nic ich nie łączy, a więc nie ma również i fileo. Nie możemy nakazać ludziom fileo. Ale możemy człowiekowi nakazać agapę. Moi drodzy, osoby, którym każemy się zakochać, one tak szybko się odkochają, jak im kazaliśmy się zakochać. Ale weźmy małżeństwo. Troszeczkę o małżeństwie. Praktycznie też. Praktycznie. Powiedzmy sobie o małżeństwie. Moi drodzy, kiedy mamy ślub, najulubieńszym fragmentem, który się cytuje, to jest 1 Koryntian 13. Pamiętacie? To jest ten hymn o miłości. Kto mi powie, jaka to jest miłość tam wymieniona? Agape. A więc, moi drodzy, teraz rozumiecie, dlaczego ta miłość, bo najczęściej mówimy, to jest nierealna ta miłość. No bo o czym myślimy? O eros. Albo o fileo. Ale kiedy myślimy o agape, to ma to sens. Miłość jest uprzejma. Moi drodzy, jestem uprzejmy, nawet jak danej osoby nie lubię, tak? O, to jak to? Chrześcijanie mogą kogoś nie lubić? Tak, moi drodzy, to jest naturalne. To jest naturalne. Wiecie, sposób życia naszego. My jesteśmy ludźmi, tak? Ale możemy daną osobę być uprzejmi, zakryć te rzeczy różne, tak? Jak tam jest wymienione. Jest wiele, wiele ciekawych rzeczy, które wyobrażamy sobie. No jak? To jest niemożliwe. Jak ja mogę z tego wydobyć z siebie to? My tego nie wydobędziemy. To jest akt woli. Dlatego to ma sens. No ale powiedziałem, że mam mówić o małżeństwie, a to takie rzeczy. Moi drodzy, małżeństwo chrześcijańskie musi być skoncentrowane na miłości agape. To nam się nie podoba. Ale chcę zaraz wyprostować. Za chwilę. Moi drodzy, czy pastor, albo ja na przykład komuś będę udzielał ślubu, to czy ja zapytam się, czy ty lubisz tą osobę? Czy ja tak się zapytam? Lubisz tą osobę? Albo czy ja się zapytam, czy jesteś zakochany w tej osobie? Ale ja zapytam się, czy będziesz kochał tą osobę w dniach dobrych, złych, w chorobie, w ubóstwie, w bogactwie, tak? Pamiętacie to, co mówiliśmy? Tak się zapytam, czy będziesz ją kochał, obojętnie co się wydarzy w twoim życiu? Czy zbrzydnie, czy nogę jej utną? Eros, jak ja bym ślubował Eros, to bym powiedział tak. Będę ją kochał, jeżeli ona będzie miała wszystkie nogi, wszystkie ręce i włosy na głowie i ładne usta wypełnione botoksem i czoło bez zmarszczek. To jest Eros, tak? Ja stawiam warunki. Ale tutaj jest, pytam się, czy będziesz ją kochał? A więc ja obiecuję agapę i będę z nią. Nawet jak będzie łysa, szczerbata i ślepa. Dziwne, co? Ale to jest prawdziwe. Tak naucza Biblia. A dzisiaj co chrześcijanie robią? Ona już mi się nie podoba, że jej nie kocham. Ten mi się już też nie podoba, nie kocha, jest za biedny, nie, jest bezrobotny, nie może znaleźć pracy. Rzucam. Zmieniamy. Odkochałem się. Zmiana. I szukamy w Biblii fragmentów na rozwody. Mam! Tak? Mam wyjątek! O, jest wyjątek! I już znalazłem. I już bierzemy. I wiecie, jak to jest. Mała dziurka szpilką zrobiona, później śrubokrętem, później rozszerzamy, później traktorem przejeżdżamy i wszyscy idą przez tą szeroką bramę, tak? Wszyscy idą chrześcijanie i mówią, możemy. Biblii jest. To jest nauka. Główna nauka Biblii. Główną nauką Biblii jest agape. Czyli jesteśmy z jedną kobietą całe życie i z jednym mężczyzną całe życie. Moi drodzy, ale dobre małżeństwo potrzebuje czegoś więcej niż agapę. Również powinno być eros w tym. Zgadza się? Wszyscy powiecie amen. Moi drodzy, nigdy nie poślubiłbym pary, która by nie miała tego przyciągania eros. Przyszedł, on mi powiedział, że muszę z nią się hajtnąć. Ona. No on mi powiedział, że pan mu powiedział, no to muszę, nie? Absolutnie nie. To jest rzeczywiście takie żałosne, jeżeli takie rzeczy się dzieją w Kościele. Również muszę powiedzieć, że jeżeli polega tylko na fileo, też nie ma zbytnio dobrego spoiwa. Ale musimy sobie powiedzieć tak. Jeżeli małżeństwo opiera się głównie na eros, długo nie potrwa. Tak szybko może się zacząć, jak szybko się zaczęło, jak skończy się tak szybko, jak się zaczęło, tak? No troszeczkę dłużej małżeństwo trwa, jeżeli jest fileo. No mamy jakieś wspólne zainteresowania, no to jeszcze jakoś te nasze zainteresowania nas trzymają razem. Ale moi drodzy, agape to jest miłość, która spaja do końca życia. To jest taka lekcja małżeństwa. A więc moi drodzy, kiedy Bóg mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, to nie znaczy, że tak Bóg polubił świat. Bo jeżeli powiemy światu, wiesz, Bóg ciebie kocha, to o czym świat zaczyna myśleć? O czym zaczyna świat myśleć? Muszę być naprawdę atrakcyjny. Naprawdę jestem osobą, którą się lubi. Bóg mnie lubi. Bóg chce ze mną przebywać. Bóg chce mieć relacje ze mną. Może mu pozwolę. Przed łożem śmierci. ale jak już będę umierał, może mu pozwolę. Zresztą Bóg jest miłością, kocha mnie, to po co w ogóle się męczyć z chrześcijaństwem? I tak wszyscy będą zbawieni, bo Bóg wszystkich kocha, zgadza się? Bóg jest miłością. Nie da rady. On musi kochać. Moi drodzy, skoro świat wie niewiele o miłości agape, niewiele więcej wie o miłości fileo, ale wie bardzo dużo o miłości eros. Wiecie o tym? Piosenki pamiętacie? Książki, filmy, nawet reklamy. Świat wie wszystko o eros, ale niewiele, prawie wcale nic o agape. A więc jeżeli my będziemy tłumaczyć człowiekowi o miłości Bożej, on tego nie zrozumie. Zrozumieć mogą osoby, które zostały odkupione przez Boga, uratowane, zbawione. One wiedzą, co to znaczy kochać Boga. Dlatego naszym nakazem jest, to jest nakaz, miłujcie Boga. Miłujmy, mówmy o miłości Bożej, ale wśród tych, którzy Go kochają. Ci, którzy są w Jego rodzinie, ci, którzy zostali odkupieni, którzy wiedzą, co zawdzięczają Bogu. To jest normalne. A więc my śpiewamy, mówimy o miłości wśród dzieci Bożych, ale świat nie zrozumie tego. Dla świata jest to totalna abstrakcja, moi drodzy. Nawet jak w kościele takie rzeczy mówię o agape, no to jest zaraz, chwila, moment. Wszystko mi się pomieszało, teraz już nie wiem. Nie wiemy, bo znamy tylko eros, moi drodzy. Tylko to znamy. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Moi drodzy, jest troszeczkę gramatyki. Wybaczcie. O, jeszcze mam dużo słów, a ja dopiero przy miłości. To bardzo krótko. Umiłował. Jest to taki czas w języku greckim, który nazywa się aoryst. Czas aoryst jest czasem punktowym, który wydarzył się w jednym punkcie. Jeżeli usłyszycie aoryst w języku greckim, to znaczy, że to się wydarzyło. Oczywiście mamy kilka aorystów, a ja mówię tutaj o tym konkretnym, który jest w Jana 3,16, który mówi o wydarzeniu, które stało się w przeszłości w punkcie, w danym momencie i więcej nie było powtórzone. Aoryst, tryb oznajmujący, moi drodzy, jest jednoznaczny. A więc co to nam mówi? Że Bóg umiłował. Jaki to czas? Czas przeszły. Zauważcie, że nawet u nas jest to przetłumaczone w czasie przeszłym. Zobaczcie, że to nie jest przetłumaczone, albowiem Bóg tak miłuje świat w czasie teraźniejszym. Zauważyliście? Dlaczego tak jest? Bo jest czas aoryst, który bardzo dużo mówi. W języku greckim nie tylko słowa dużo mówią, ale bardzo dużo mówi gramatyka. I ten czas mówi, że Bóg raz tylko kiedyś umiłował świat. Nic na to nie poradzę, to jest tak tutaj jest napisane. Bóg raz umiłował kiedyś świat. I to nie znaczy, że Bóg cały czas jest zakochany w świecie. Bo nigdzie nie mamy fragmentu, który mówi, że Bóg cały czas kocha świat. Bo nie ma takiego fragmentu. Sprawdźcie mi, ja cały czas mówię, za każdym kazaniem, sprawdźcie, znajdźcie kogoś, kto zna Grekę, znajdźcie kogoś, kto na tym się zna. Wszystko sprawdzajcie. A więc, moi drodzy, strona czynna tego słowa mówi nam, że Bóg uczynił to celowo, przemyślanie i to raz. Widzicie, jak wiele mówi gramatyka? Bardzo wiele nam mówi i daje nam te ukryte treści, których nie możemy czasami odkryć. A więc, moi drodzy, Bóg nie kocha świata słowami, nie mówi, dlatego w Biblii, zauważcie, jest mało słów, miłuję Cię, kocham Cię, tak? Pamiętacie, 35 słów, wersetów, które mówią bezpośrednio o miłości Bożej. Pamiętacie to, co mówiłem? Na 3000 wersetów. Dobrze. Czyli już wiemy, że Bóg kiedyś w przeszłości umiłował świat. Dlaczego jest powiedziane, że tylko raz umiłował świat? Bo tylko raz był krzyż, na którym wisiał Jezus Chrystus. Zgadza się? Tylko raz Bóg przejawił swoją miłość. Jezusa Chrystusa nie krzyżujemy ponownie. To się raz stało. Jeżeli ktoś krzyżuje ponownie Chrystusa, popełnia grzech śmiertelny. Wiecie o tym? Wiecie, że to jest straszna rzecz, krzyżować Chrystusa. Dlatego to mówię, żeby pokazać wam powagę tego, co czytamy. Powagę tego, jak się czyta w oryginale. Dobrze, następne słowo, żeby nie przeciągać, bo mamy za niewiele czasu, to jest słowo świat. Moi drodzy, czy my myślimy, że to jest świat, którym my żyjemy na mapie geograficznej? Oczywiście nie. Krótko mówiąc, nie będę tego rozciągał i udowadniał, świat jest zawsze związany z ludźmi. Kiedy w Biblii czytamy o świecie, nie oznacza to krain geograficznych, nie oznacza to państw, ale oznacza to ludzi. I teraz wam powiem, że świat to nie jest pozytywne słowo w Biblii. Jest to słowo negatywne, ponieważ zawsze świat, kiedy mówi Bóg o świecie, to mówi o upadłej rasie ludzkiej. Jest to złe słowo. Ja zawsze pamiętajcie, że jest świat, to jest mowa o grzesznym świecie. I kiedy my czytamy, albowiem Bóg umiłował raz, to czytamy, że umiłował grzeszny świat. Zły świat. I teraz na pewno już wiecie, kojarzy wam się z Agapę i z Samarytaninem. Pamiętacie? Umiłował nas, ponieważ zobaczył potrzebę, stan ludzi, którzy umierali. Umiłował ten grzeszny świat. Ale chcę wam jeszcze bardziej skomplikować. Myślcie. Ewangelista Jan w swoim liście, pierwszym liście Jana, jeszcze bardziej nam skomplikował, bo zauważcie, że jest powiedziane, albowiem Bóg tak umiłował świat, tak? Bóg tak umiłował świat. Ale zobaczcie, co mówi do wierzących ewangelista Jan w drugim rozdziale pierwszego listu Jana, w drugim rozdziale i 15 wersecie. Oni na pewno już przeczytaliście przede mną. To przeczytajcie na głos, proszę. Rafael.
Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
Słyszeliście? Coś jest nie tak. Wydaje nam się, że to są jakieś sprzeczności. Zobaczcie, w Ewangelii Jana 3,16 jest napisane, że Bóg może miłować świat. Ale w pierwszym Jana 2,15, tak, jest napisane, że mamy nie miłować świata. Wow. Dlaczego Bóg może miłować świat, a dlaczego ja nie mogę miłować świata? Chcę wam powiedzieć, że w tych dwóch wersetach jest użyte słowo agape. Bóg może kochać świat, ale i my nie możemy kochać świata. Zadowoleni jesteście? Do tego wrócę jeszcze. Na sam koniec. I wyjaśnię wam, dlaczego tak jest. Moi drodzy, jeżeli chodzi o 1 Jana 2,15, Bóg mówi, żebyście nie kopiowali mnie w tym względzie, tak? Wy nie kochajcie świata. Na pewno nie należy to do was. Świat. Świat, moi drodzy, to jest problem Boga. My myślimy, że Bóg napisał Biblię, żeby dać odpowiedź na nasze problemy. To jest nieprawda, moi drodzy. Bóg wcale nie daje nam odpowiedzi na nasze problemy. Bóg w Biblii pisze, że największym problemem Jego, jako Ojca, jako Stworzyciela, jest świat. I z tym problemem, największym problemem, pokazuje nam, jak się uporał. Rozumiecie teraz? Pokazuje nam w Biblii, jak poradził sobie z tym problemem. ponieważ wiecie, że każdy rodzic ma potężny problem z niesfornymi dziećmi, z buntowniczymi dziećmi. Tak? Jest to bardzo wielki problem. I Bóg właśnie ma taki problem ze swoimi dziećmi. Następne słowo, niestety muszę się śpieszyć, nie będę głęboko kopał dzisiaj. Jednorodzony. Moi drodzy, z jednorodzonym jest taki problem, że wielu ludzi myśli i powstały fałszywe nauki, herezje, że jednorodzony oznacza, że Bóg jest wieczny, ale syn ma początek, bo został zrodzony, tak? No i moi drodzy, rzeczywiście tak jak jest przetłumaczone, no takie wnioski możemy wysnuć. Ale czy tak rzeczywiście jest według tutaj słowa, które mamy zapisane? Słowo jednorodzony jest przeciwstawnym słowem do adoptowany. Dlatego jest użyte słowo tutaj jednorodzony. Dlaczego jest użyte? Cały świat, wszyscy ludzie na tej ziemi nie są zrodzeni z Boga. Czy wiecie o tym? My zostaliśmy adoptowani. Zrodzeni i zrodzony był jedynie syn, ale nie w tym sensie, jakim myślicie. Dlatego to słowo jest w kontraście do adopcji. Czyli to możemy przetłumaczyć, krótko mówiąc, że Jezus Chrystus jest jedynym naturalnym synem, który posiada naturę Boga. I ludzie często mylą się i mówią, że my mamy naturę Bożą, dlatego możemy być małymi bogami. Bzdura. Dlatego tu jest ważne podkreślenie, że syn jest jedynie naturalnym i prawowitym dziedzicem i tylko on nosi naturę Boga, nie my. My jesteśmy adoptowani. My nie mamy natury, ale mamy co? Tylko dech, tchnienie, życia, tak? Bóg tchnął życie, ale nie dał Bóg wcale natury. Naturę jedynie ma syn. Tylko syn zna ojca. Żaden człowiek nie zna ojca, moi drodzy. Dlatego w ten sposób możemy to przetłumaczyć. Inne tłumaczenia podają, że Bóg posłał jednego i tylko jedynego syna. Jeden i tylko jedyny syn. Moi drodzy, nie ma innych synów i nie ma jakichś innych córek, które by były, które posiadałyby naturę. My jesteśmy adoptowani, przyłączeni, tak? Nawet Izrael, chociaż mowa jest zrodziłem ciebie, tak? W pewnych momentach, ale w innym sensie. Dalej mamy słowo dał. No, to słowo dał jest troszeczkę niejasne. Jeżeli będziemy tylko czytali werset Jana 3,16, jest bardzo niejasny. My, chrześcijanie, wiemy, o co chodzi, tak? Bo znamy całą historię. Ale jeżeli ktoś ze świata usłyszy, to nie wie, jak to dał. To znaczy, przy narodzinach dał, czy przy śmierci dał? No my wiemy, kiedy dał, tak? Dał przy śmierci Jezusa Chrystusa. Dał w śmierci. Ale świat nie wie. Świat zastanawia się, co znaczy dał. Innemu Bogu dał? Innym? Do innego świata dał? Jakiegoś innego ojca Bóg stworzył, że dał innemu ojcu? I często świat się zastanawia. Widzicie, dla nas to jest jasne, ale świat się zastanawia, o co chodzi w tym dał. I moi drodzy, również tutaj gramatyka, również tu jest aoryst, aktyw i również mamy czas, tryb oznajmujący. Pamiętacie? Gdzie to występowało? Przy umiłował. Dał oznacza co? Że to się wydarzyło kiedy? Raz. Znów. Miłość raz i dał tylko raz swojego jedynego syna w przeszłości. Nie będę tego bardziej rozwijał. Każdy, bardzo dobrze przetłumaczony jest, każdy oznacza każdy bez wyjątku. Kto przyjdzie i tutaj mamy napisane uwierzy. No i tutaj mamy nagłą zmianę czasów. Już gramatyka. Ale najpierw, zanim powiem o gramatyce, powiedzmy sobie o słowie wierzy. Bardzo ważne, kiedy czytamy słowo wierzy, żebyśmy zobaczyli, co jest za nim. I wiecie, że mamy dwa rodzaje wiary. Wierzymy, że i wierzymy w. Na przykład, czy wierzycie, że ja istnieję? Podpowiadam. Czy wierzycie, że ja istnieję? Proszę was, bo zaraz zniknę. O, dziękuję. Ale czy wierzycie we mnie? Bardzo dobra odpowiedź, ale podpowiedź była niestety. Pewnie byście skołowani i wiedzicie, co zrobić, nie? Czy wierzyć we mnie, czy wierzyć, że ja jestem. Wierzyć, że ja jestem, jest obiektywną sprawą, tak? Ale moi drodzy, jeżeli powiecie mi, że wierzycie we mnie, proszę bardzo, powierzcie mi swoje finanse. Wtedy dopiero będę wiedział, że wierzycie we mnie. Dlatego zauważcie, że wiara w oznacza pewne zainwestowanie wszystkiego, co mamy, tak? Co jest cenne dla nas. Czyli jeżeli ja wierzę w Jezusa Chrystusa, to znaczy, że ja poświęcam Mu wszystkie, całą energię, całe swoje myśli, całe swoje dobrobyt, który mam od Niego, tak? Poświęcam. To jest bardzo ważne. Bo można wierzyć, że Chrystus umarł, tak? Wierzę, że Chrystus umarł. Czytamy, nawet śpiewamy. Wierzę, że... Tak? No i co z tego, że wierzysz, że? Można wierzyć, że Chrystus umarł, można wierzyć, że jest Bóg, ale nie być zaangażowanym w ogóle. Żyć sobie po swojemu. I dlatego chciałbym, żebyście zobaczyli, że wielu w Kościele może być, którzy wierzą, że... A niewielu jest, którzy wierzą w. A więc jest to bardzo, bardzo potężna różnica. Ponieważ jeżeli ja wierzę w kogoś, to jemu ufam i jestem posłuszny. Tak? A jeżeli wierzę, że ktoś tam, no to po prostu jest to wiara intelektualna. No wierzę, okej, w porządku, ale na pewno nie będę poświęcał się w swoim życiu. A więc, moi drodzy, teraz gramatyka. Ja też kiedyś nie lubiłem gramatyki, ale teraz bardzo lubię, ponieważ pomaga mi to w czytaniu Biblii. Słowo, jak powiedzieliśmy sobie, wierzy, raptem zmieniło swój czas. Zauważyliście? Tam był czas przeszły, tłumaczyło się aoryzm w czasie przeszłym, a tutaj mamy czas teraźniejszy. Czyli to jest wierzy, to jest w czasie teraźniejszym. Jest to imię słów. A ponieważ jest to w mianowniku, ma rodzajnik określony w języku greckim. A jeżeli ma rodzajnik określony w języku greckim i jest to imię słów, to oznacza, że to jest przymiotnik. Czyli to jest imię słów, możemy powiedzieć, przymiotnikowy. Tak? O, tu mamy akurat germanistkę. O, ona może mnie sprawdzać. Super. A więc jak powinniśmy to przetłumaczyć? Który jest wierzący? To znaczy, znów, nie mamy tego w Polsce. No. Osoba, która ciągle wierzy. Tak. Zauważcie, że tu nie jest czas, który mówi o czymś, że jest osoba, która uwierzyła. Albo osoba, która raz kiedyś uwierzyła. Ale tu jest mowa o osobie, która ciągle wierzy. Osoba, która ciągle, dzisiaj wierzy. Bo kiedy jest Dzień Zbawienia? Tylko dzisiaj. Nie ma wczoraj Dnia Zbawienia, ani nie ma jutro. Jest tylko dzisiaj Dzień Zbawienia. A więc dopóki jesteśmy dzisiaj zbawieni, dopóki dzisiaj wierzymy, i czytamy dalej, Jana 3:16, kto wierzy, nie zginie. Kiedy nie zginie? Kiedy ciągle jest w trakcie wiary. Jest to czynna wiara. Nie wiara, którą ja miałem 22 lata temu, ale wiarę, którą mam dzisiaj. I Biblia używa właśnie tego czasu. Wierzę dzisiaj. Jest to bardzo ważne. Bowiem kto wierzy, i może powiedzieć teraz, na czynną wiarę, nie zginie. Dobrze, od razu przechodzę do słowa zginąć. Z czym wam się kojarzy zginąć? Z kluczami, które zginęły. Zgadza się? Jak widzicie, znów to słowo jakoś nie za bardzo nam się kojarzy. No zginął, no to Bóg poszedł szukać. No to takie są kazania, zgadza się? Takie kazania są. No, człowiek zginął i poszedł i cytowana jest owca, która gdzieś tam poszła i szukał, bo zginęła. Ale moi drodzy, to słowo jest o wiele, wiele bardziej mocne. To słowo wcale nie oznacza, że coś zginęło, ale pochodzi ze słowa apolumi. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jest taki anioł, demon, który nazywa się Apollos. Pamiętacie? W objawieniu pojawia się, tak? Apolion lub Apollos, tak? Apolion, możemy różnie to tłumaczyć. Apolion. Jakie jest jego imię w tłumaczeniu polskim, pamiętacie? Jest przetłumaczone. Niszczyciel. Jak zauważyliście, nie zginął, to jest takie troszeczkę leciutkie tłumaczenie, nie? Taki mały kaliber. Zginąć. Ale kiedy zobaczymy i przetłumaczymy słowem Apoloni, nie, albo tym słowem bardzo poważnym, które ja zacytowałem, Apolumi, co znaczy, kim jesteśmy? Jesteśmy zniszczeni. W Polsce mamy wspaniałe zabytki. Większość z nich jest ruiną. I to jest następne tłumaczenie tego słowa. Ruina. Jak wygląda ruina, moi drodzy? Kiedy idziecie zwiedzać, ktoś, kto nie ma dobrej wyobraźni, bogatej wyobraźni, to nic mu to nie powie, bo to jest kupa kamieni. Tak? Z jednej strony patrzę, gruzy, z drugiej gruzy. I dopiero trzeba naprawdę wiele wyobraźni i artyzmu, żeby wydobyć z tego wspaniały, cudowny budynek. Taki jest stan człowieka. Taki jest stan świata. Trudno jest wyobrazić, jak człowiek wyglądał, kiedy Bóg go stworzył. Patrzymy i mówimy, te pół zwierzaki, pół ludzie? Wiecie, jak się ludzie zachowują? Gdzie jest ta godność? Gdzie jest ten majestat? Gdzie jest ta czystość? Wszystko to błoto, słuchajcie. Ruina. Totalna ruina. Trzeba wyobraźni niesamowicie wiele, żeby pomyśleć sobie, jaki człowiek musiał być wspaniały. Ale Bóg właśnie przyszedł, dał swojego Syna, aby ta ruina została odbudowana. Ale już zbliżamy się do końca. Jana 3,16. Kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tutaj, moi drodzy, problemy mamy, jak to jest zwykle z ludźmi, którzy tłumaczą Biblię. Zawsze coś muszą powiedzieć. No i jedni naukowcy mówią, że życie wieczne to jest ilość. A drudzy naukowcy mówią, że życie wieczne to jest jakość. No bo tam jest, wiecie, takie słowo eon, tak? A to słowo się bardzo różnie tłumaczy. No i ciężko, no i nie wiemy, ale wasz pastor wam powie. Ja uważam osobiście, że życie wieczne oznacza te dwie jakości, czyli obfitość jakościowa, dobre życie, i wieczne życie, czyli ilościowe. No wieczne ciężko zmierzyć, moi drodzy, dlatego jak ktoś lubi matematykę, to w wieczności będzie tylko liczył. A wiemy, że wieczność to oznacza, że liczy, liczy i liczy i tak dalej, i tak dalej. Ale to jak się spotkamy w wieczności, to dokończymy. A więc, moi drodzy, uważam, że kto ciągle wierzy w Syna, którego posłał Bóg, ma żywot wieczny. I to jest ciekawa rzecz. Chciałem powiedzieć jeszcze o małym słowie nie, ale już darujemy sobie, bo jest czas, mija. Bardzo ciekawe jest to słowo nie, ale to może kiedy indziej. Mamy dwa rodzaje w języku greckim słowa nie. I ten jest to słowo nie, które jest użyte tutaj, w tym fragmencie, oznacza coś, co definitywnie się nie kończy. Bo drugie jest tak, że zamyka drzwi i koniec. Ale tutaj, jeżeli przestajecie wierzyć, to nie jesteście zbawieni. Ale możecie w pewnym momencie znów zacząć wierzyć. I znów jesteście zbawieni. To, moi drodzy, tak naucza Biblia. Jeżeli przestajecie wierzyć, to przestajecie być zbawieni. Ciekawa rzecz. Ale rzeczywiście taka jest prawda. Biblia mówi, że kto wytrwa do końca, a nie kto tam ma przerwy. Przerwa, lunch. Kto wytrwa do końca, kto jest ciągle wierzącym, tak? Kto ciągle wierzy w, jest zaangażowany, ma w relacji z Bogiem. Czyli jest powiedziane, jak pamiętacie, jest to nie? Nie zginął, tak? Nie zginął. Czyli jeżeli ktoś nie wierzy, to zginął. Jeżeli ktoś dalej wierzy, nie zginął. No dobrze, moi drodzy. Troszeczkę zepsułem pewnie wam obraz Jana 3,16, ale nie było to moim celem, żeby coś dobrego psuć, ale coś złego, tak? Bo Bóg nakazał Jeremiaszowi najpierw zburzyć, żeby coś dobrego wybudować. A więc, moi drodzy, moją rolą dzisiaj było zburzyć pewne fałszywe obrazy, aby zacząć budować ten właściwy obraz. Moi drodzy, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, jeszcze przed nami wiele takich kazań, które będą na Jana 3,16, bo jeszcze nie skończyłem. To jest wstęp. Za dwa tygodnie, jak wrócę, będziemy kontynuować Jana 3,16. Dzisiaj chciałem pokazać wam, jak właściwie powinniśmy odczytywać. No dobrze. Zauważyliście, że w gramatyce, w języku greckim, tutaj mieliśmy dwa czasy. Mieliśmy czas przeszły, aoryst, mieliśmy czas teraźniejszy. No i teraz przejdźmy do Jana, 1 Jana 2,15, żeby wam wytłumaczyć, dlaczego Bóg może kochać świat, a dlaczego my mamy nie kochać świata. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bóg może kochać świat, ale kiedy my kochamy świat, to wtedy nie ma miłości Ojca, jesteśmy odrzuceni. No i teraz, jak pamiętacie, mamy dwa czasy. I pamiętacie, że mieliśmy w jednym zdaniu Jana 3,16 na początku z miłością związany czas przeszły, tak? I zdaniem Syna czas przeszły. A jeżeli chodzi o wiarę, był czas trwający. No, ale w tym fragmencie, pierwszym Jana 2,15 jest odwrotnie. Jeżeli ktoś będzie trwał czas kontynuujący w miłości do świata, ten zostanie odcięty od miłości Bożej. To słowo, kto będzie miłował świat, w pierwszym Jana 2,15, to jest czas kontynuujący. Kto zwraca uwagę na świat, kto pielęgnuje miłość do świata, jest złe. Bo zauważcie, że tylko Bóg raz umiłował świat, a tu przeciwstawia się ciągłą miłość do świata ludzką. Zauważyliście? Bóg raz tylko umiłował świat i zakazał nam ciągle miłować świat, bo świat jest zły. Mamy miłować Ojca, Królestwo Boże, nie ten świat. Bo my nie możemy złożyć siebie w ofierze dla tego świata. Bo my nie odkupimy tego świata. Jeżeli my, Kościół, będziemy upodabniać się do tego świata, to staniemy się światem. Tylko Bóg to może zrobić. Kościół tego nie rozumie, moi drodzy. Troszeczkę greki dla tych przywódców. Niech zrozumieją, że jak będziemy upodabniać się do tego świata, to staniemy się światem. Dlatego Bóg zakazał nam miłować ten świat. Macie nie miłować tego świata i tych rzeczy, które są na tym świecie. A więc stale nie miłujcie tego świata. Nie miłujcie go. Ponieważ Bóg tylko raz umiłował ten świat. Dlatego wy ciągle nie miłujcie tego świata. Ponieważ Bóg zrobił wszystko. Tak to możemy przetłumaczyć. Bóg zrobił wszystko, żeby uratować świat. Wy nic nie zrobicie, żeby go uratować. Wiecie, my często, ja słyszę różnego rodzaju modlitwy. Musimy robić dla świata. Musimy to, żeby tylko świat. My nic nie musimy, mamy tylko, to jest, co list do Rzymian mówi. Mamy głosić, tak? Mamy żyć. Mamy opowiadać. Ale nie robić, słuchajcie, kontenery kupować, rozdawać, wyjeżdżać na misję, rodzinę rzucać, tak? Dzieci niech odłogiem, tylko żeby świat. Nie. Jak zauważyliście, Bóg mówi o jednym wydarzeniu, o miłości. Dlatego my mamy nie kochać tego świata. Mamy miłować kogo za to? Braci, ci, którzy są w Kościele, tak? Tych mamy nakazane. Miłujcie, miłuj Królestwo Boże. Miłuj tych, którzy są w Królestwie. A my, słuchajcie, w Kościele ja widzę większą miłość do świata niż do braci i sióstr. Bóg jest miłością, ale nie jest miłością generalnie. Pamiętajcie, że Boża miłość koncentruje się na pewnym wydarzeniu. Zawsze jest nakierowana, ma na celowniku jedną rzecz. Jest to krzyż Jezusa Chrystusa. To jest, pamiętajcie, że w krzyżu Jezusa Chrystusa, w ofierze Jezusa Chrystusa łączą się Boży gniew z Bożą miłością. Tam się zatrzymują te rzeczy. Tam następuje wymiana. Nie ma czegoś takiego jak miłość ogólna, bo Bóg tak jest zakochany w świecie. Mam nadzieję, że chociaż trochę zrozumieliście, o czym dzisiaj była mowa. Że zwróciliście uwagę, na czym Bóg się koncentruje. Żebyście wiedzieli, jaka jest warunkowa miłość Boża. Że warunkiem Bożej miłości jest Jego Syn. bo jest dla Niego bardzo drogocenny. Nie my, ale On. A ta miłość agape jest dlatego, że Bóg zobaczył potrzebę. Bóg zobaczył potrzebę. Ciężko się to słucha, ja wiem. Wybaczcie mi. Bo każdy z nas by chciał być wyjątkowy, że jesteśmy tacy wspaniali. Zresztą w Kościele jest bardzo dużo egocentryzmu i egoizmu. Tak bardzo lubimy skoncentrować się na sobie i lubimy słuchać tych, którzy mówią: Bóg Ciebie tak kocha. Słuchaj, Bóg Ciebie tak kocha, że aż nie mam słów. No pewnie, że nie ma słów, bo nie przeczytał dokładnie. Niech Boży Duch napełnia nas i tym poznaniem, i mądrością, abyśmy znali Boga takim, jakim jest, a nie jakim my byśmy chcieli. Powstańmy.